Iwona Borawska, witam i zapraszam.
Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.
Z profesorem Jerzym Limonem spotykamy się w Teatrze Szekspirowskim, żeby porozmawiać o Szekspirze bez cenzury. To tytuł pana książki, właśnie wydawanej w tej chwili, właśnie ukazuje się na rynku nakładem wydawnictwa Słowo, Obraz, Terytoria, z takim podtytułem Żart erotyczny na scenie elżbietańskiej. Więc o tym właśnie.
Dobry wieczór Państwu. No rzeczywiście książka jest chyba pierwsza tego typu na rynku polskim. Szekspir istnieje w rozlicznych przekładach, jest czytany przez kolejne pokolenia odbiorców i od wielu lat wielu reżyserów, szczególnie reżyserów, pytało mnie o różne fragmenty w różnych sztukach, które akurat reżyserowali, które wydawały im się niejasne, albo humor jakiś zwietrzały, wyczuwali, że coś jest śmieszne, bo jest komentowane, że ktoś coś zabawnego powiedział, albo że sobie frywolnie żartuje, a oni nie wiedzą, o co chodzi, bo tam nic frywolnego nie mogą zauważyć. No i tak powoli trochę materiału zebrałem na ten temat, to tak narastało, aż w końcu zebrało się tego tyle, że postanowiłem to zebrać w jakąś większą całość i stąd książka. Wydaje mi się, że właściwie jestem przekonany, że ten Szekspir w polskich przekładach przeważnie jest ugrzeczniony. Te drastyczne elementy, wątki, które się pojawiają. Drastyczne mówię w cudzysłowie, bo to jest jednak żart. Szekspir miał niesamowite poczucie humoru i bardzo częstym obiektem żartu jest właśnie nasza cielesność, nasza fizyczność, nasza zmysłowość. Z jednej strony wspaniała, z drugiej trochę śmieszna, niekiedy prowadząca do grzechu, warta potępienia, zwłaszcza jeśli to wszystko jest przesadzone, zwłaszcza jeśli jest jakaś nieuczciwość w tym. Stąd tyle żartów o rogaczach, o zdradzanych mężach, szczególnie zdradzanych mężach, jakoś kobiety tutaj litościwie patriarchat obnosił, tylko sam z siebie kpił, chyba po to, żeby pokazać swoją wyższość nad innymi, bo tak jak piszę w książce, kobietę zdradzaną to się żałuje, prawda, a mężczyzna zdradzany jest godny pożałowania i to jest zasadnicza różnica. Zresztą do dzisiaj tak jest, prawda. U Szekspira ten żart jest bardzo obecny, prawie we wszystkich sztukach. Prawie mówię, bo w Makbecie właściwie nic nie ma. A tak w pozostałych zawsze przynajmniej jeden żart można znaleźć, ale niekiedy jest ich dziesiątki, niekiedy to nasycenie aż nie przystoi tragedii, tak jak w Romeo i Julii.
To jest najbardziej nasycona żartem erotycznym w dwóch pierwszych aktach sztuka, tak? Dramat.
Tak, rzeczywiście. I to, no przecież mamy trzech głównych bohaterów w tych pierwszych trzech aktach. To jest Romeo i jego dwaj przyjaciele, Mercutio i Benvolio. To są chłopcy 15-16-letni, którzy jak się spotykają, to co robią? No to świntuszą, ale robią to w wydaniu Szekspira bardzo elokwentnie, bardzo śmiesznie. Nie polega to na świntuszeniu, a tym bardziej na chęci obrażenia kogoś, tylko jest to żonglerka słowna. To jest sięgnięcie po cały rezerwuar środków poetyckich, retorycznych, figur do całej tej wspaniałej tradycji antycznej, renesansowej. Nie zapominajmy, że Szekspir był świetnym poetą, więc u niego to mieści się jako ważny element całego dzieła, uzasadnia swoje miejsce w dziele, jak i bawi. W Romeo i Julii przecież mamy kilka rodzajów miłości skontrastowanych z sobą. Mamy miłość ziemską, tą przyziemną, mamy miłość dworską, którą dzisiaj nazywamy platoniczną i mamy miłość niebiańską. I te trzy rodzaje miłości znajdują swoich reprezentantów. Tak? I właśnie ci młodzi chłopcy to są typowi przedstawiciele, zwłaszcza Mercutio, którzy widzą świat właśnie w całej swojej zmysłowości. I ta zmysłowa, przyziemna miłość, to spełnienie fizyczne, to jest najważniejsza sprawa jakby w życiu. I cały świat opisują, człowieka opisują poprzez tą seksualność, tak jak i dzisiaj w sztuce czy w teatrze.
No dzisiaj też trzeba by się pewnie postarać, żeby zrozumieć młodych ludzi, którzy rozmawiają swoim własnym językiem. Nam jest w tej chwili szalenie trudno zrozumieć Szekspira, równie trudno tłumaczą. 200 określeń na intymne strefy, że tak powiem, żeńskie, tyle samo na męskie, co daje w sumie 400, a 700 określeń zbliżenia kobiety z mężczyzną.
Tak. Rzeczywiście to nawet statystycznie widać, jak wielkie jest nasycenie tym żartem erotycznym, ale taka była epoka przecież. To z jednej strony zafascynowanie zmysłowością, fizycznością, seksem, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli. Z drugiej strony strach przed przemijaniem urody, przemijaniem potencji seksualnej, przemijaniem w ogóle, śmiercią. Ten sceptycyzm renesansowy bardzo silny, przecież tak jak i dzisiaj, przed tym co po śmierci. Prawda? Te pytania nie są wymysłem XXI wieku, ale widać je bardzo wyraźnie w renesansie, która wydaje się być epoką bardzo nasyconą religijnie, prawda? Ale nie, tam właśnie bardzo silny był sceptycyzm, a nawet ateizm, chociaż ateizm był prawnie zakazany. Nie wolno było być ateistą, co pewnie tutaj, przepraszam, podsuwam jakieś pomysły dzisiejszym politykom, którym może do głowy coś takiego przyjdzie. No w każdym razie ten sceptycyzm widać również w tym przerażeniu, prawda, w przerażeniu tym, co nieznane. W monologach Hamleta, w tym być albo nie być, on wyraźnie mówi, że człowiek to znosi te niedogodności i ból życia, czy ból istnienia, jak to Witkacy mówił, dlatego że boi się zakończyć. Samobójstwo nie jest rozwiązaniem, bo nie wiemy, co nas czeka w tej krainie, z której jeszcze nikt nie powrócił. Czy to sen, a jeśli śmierć porównać ze snem, to jakie sny mogą nas wtedy nachodzić? Może tam jest nicość, prawda? I to przerażenie widać nie tylko w tragediach, ale i w poezji Szekspira, w sonetach bardzo wyraźnie.
Bardzo ważną częścią tej książki jest słownik. Słownik wyrazów obcych, czyli słów angielskich, ale właśnie w pana interpretacji, tłumaczeniu nie wszystkie te 400 określeń tam się znalazły, ale bardzo, bardzo, bardzo dużo. I ja bym chciała zacząć może od jakiegoś przykładu i od własnego doświadczenia. Dobrze? Kiedyś tu na festiwalu szekspirowskim jakaś grupa studentów z Anglii grała w kółko jedną scenę. To jest rozmowa, dialog Hamleta z Ofelią tuż przed tym spektaklem, kiedy ma dojść do zdemaskowania Klaudiusza, czyli że on chce spocząć na jej łonie, czy kolanach, czy nie wiadomo. No i oni uświadomili mi grając, jak bardzo nieprzyzwoity jest to tekst, a właściwie to, co proponuje Hamlet, prawda? I różne znaczenia tych słów. Pan z kolei uświadomił mi, że w tym kontekście, gdyby do Szekspira coś powiedzieć o laptopie, to on też by pomyślał, że to coś nieprzyzwoitego. Więc z tego punktu wychodząc, bardzo proszę o objaśnienie, o co chodzi z Ofelią i z laptopem.
No rzeczywiście, bo lap dzisiaj oznacza kolana. W angielszczyźnie renesansowej oznaczało również słowo to łono kobiece. I Hamlet pyta Ofelię, czy może spocząć na jej kolanach, używając słowa lap. Ale to mówi nie na kolanach, czy mogę spocząć na twoich kolanach, tylko mówi in your lap, in. A to już budzi podejrzenia u Ofelii, że on coś tutaj zaczyna grubijańsko się odnosić do niej, bo to tak jakby powiedział, czy mogę się z tobą pokochać. I mówi oczywiście nie. A on mówi, dookreśla, że mówi, że na kolanach. To ona się na to zgadza. I wtedy Hamlet mówi, czyżbyś myślała, że miałem coś nieprzyzwoitego na myśli, co potwierdza nasze wcześniejsze odczytanie tej początkowej kwestii. A ona mówi, że ona nic nie myśli. A Hamlet używa słowa country. Tak się składa, że słowo country było bardzo często używane w ówczesnej literaturze jako kalambur żartu słownego, który polega na tym, że pierwsza sylaba tego słowa, country oznacza kraj, krainę, ale pierwsza sylaba była dość nieprzyzwoitym, do dziś istniejącym określeniem intymności kobiecych. Więc Hamlet mówi, czyżbyś miała coś nieprzyzwoitego na myśli, ale jednocześnie mówi, czyżbyś myślała, że miałem twoje intymności na myśli? A ona mówi, ja nic nie myślę. Ale to słowo nic też jest podejrzane, ponieważ w ówczesnej angielszczyźnie, po angielsku to jest nothing, do dzisiaj znaczące nic, ale w angielszczyźnie szekspirowskiej to oznacza no thing, czyli zaprzeczenie rzeczy, a rzecz ma mężczyzna anatomicznie, a kobieta ma przeciwieństwo rzeczy, czyli ma nic, nothing, no thing. No i w momencie, kiedy Ofelia mówi, że ona nic nie myślała, Hamlet to interpretuje złośliwie, tak jakby ona powiedziała, że myślała o swoich intymnościach, tak? I co on natychmiast wykorzystuje, mówiąc, co za wspaniała myśl leżeć pomiędzy nogami kobiety.
I to jest najbardziej chyba znany taki w ogóle.
Tak, a Ofelia niewinna jest. Ofelia mówi, co jest? A Hamlet na to odpowiada, nic.
No i takie to dialogi się toczą właśnie u Szekspira. My ich po prostu zazwyczaj nie rozumiemy. Podejrzewam, że nie wiem, czy na przykład Anglicy w tej chwili są w stanie odczytać te wszystkie znaczenia?
Nie są w stanie. Nawet humanistycznie wykształceni Anglicy nie są w stanie, dlatego aktorzy stają na głowie, wykonują rozmaite gesty, palcem pokazują, żeby wyjaśnić widzom, o co chodzi. Ale proszę zwrócić uwagę, że w momencie, kiedy aktor jednoznaczną czyni wypowiedź, pokazując na część intymną kobiety, czy swoją, czy wypina tyłek, to kalambur przestaje być kalamburem, tylko staje się żartem nieprzyzwoitym po prostu. Nie ma tej zabawy już słowem, nie ma żonglerki, nie ma nic poetyckiego w tym, czy takiego, co wymagałoby zastanowienia ze strony widza. Wszystko jest podane dosłownie, tak? I wtedy przestaje być śmieszne.
Szekspir, jak pan pisze, zaprasza do gry. Jego żarty nie obrażają, tylko są właściwie rodzajem zabawy, prawda? Słowo obsceniczny, no ja powiedziałam w polskiej wersji, to jest wynalazek, neologizm Szekspira, ale u niego nie ma obscenicznych właściwie wydarzeń.
Prawie nie ma, to znaczy niekiedy ta granica jest dość płynna, ale i jest może parę momentów, kiedy błazen pozwala sobie na jakiś żart bardzo frywolny, czy wręcz obsceniczny, czy w środowisku rajfurów i prostytutek trafiają się żarty obsceniczne, ale najczęściej, czyli takie jednoznaczne, najczęściej to jest wszystko oparte na kalamburach i to niekiedy piętrowych. I tak jak mówiłem, dzisiaj nawet wykształcony anglosas nie jest w stanie zrozumieć tych tekstów bez pomocy edycji krytycznej, a do teatru się nie chodzi z książką, żeby tam czytać przypisy, prawda? Także w krajach anglosaskich to aktorstwo w dziełach szekspirowskich z tego powodu między innymi staje się coraz bardziej takie hiperboliczne i zmanierowane. Ci aktorzy ciałem pokazują, o co chodzi, ale to niszczy tkankę słowną oryginału, gdzie jest ten żart jednak słowny. W przekładach, no niestety, bardzo często to ginie. Język polski jest jakiś ubogi. Nie mówię, że ubogi w przekleństwa, ale albo właśnie coś jest wulgarne językowo, albo takie anatomiczne, prawda, jak z podręcznika medycyny sądowej, czy jakiejś nowomowy urzędowej. I brakuje tej elastyczności. U Szekspira, tak jak pani redaktor wspomniała, mamy kilkaset różnych określeń na intymności męskie i damskie. I to jest naprawdę, jakby należy podziwiać inwencję Szekspira w tym zakresie. Ale Pamiętajmy, że polscy poeci wszystkich krajów, wybitni poeci, często pisali frywolne wierszyki dla zabawy, dla rozrywki, dla pokrzepienia serc.
To też możemy sobie Kochanowskiego czy Morsztyna poczytać, ale ja miałam takie wrażenie, czytając pana książkę, także czytając, można powiedzieć, ilustracje, bo to oczywiście bardzo bogata ikonografia, jak to zwykle w wydawnictwie Słowo Obraz Terytoria, zazwyczaj flamandzkie, tak, przykłady, ale przede wszystkim dochodziłam do wniosku, że my nie rozumiemy pewnego kodu, pewnego języka, który obowiązywał, że ryba powinna się kojarzyć jednoznacznie z tym, że inaczej węgorz na przykład niż inna ryba, prawda? Że figa, że owoce, że właściwie na przykład otwarty kufel trzymany przez kobietę, to jest ewidentna zachęta, prawda? Kaduceusz błazna, on nam się z Wyspiańskim kojarzy, więc raczej patriotycznie, a że to jest jednak symbol jednoznacznie erotyczny i tak dalej, i tak dalej.
Tak.
A propos et cetera też coś znaczy.
Tak. No, z błaznami rzeczywiście, zarówno w języku angielskim, jak i holenderskim, słowo błazen oznaczało przede wszystkim głupca. I ta głupota błazeńska polegała między innymi na takim wyuzdaniu erotycznym. On był, jak u Szekspira pojawia się ten wiejski głupek, który lata ze swoim właśnie z tym kaduceuszem błazeńskim i tylko szuka jakiejś dziury w płocie, żeby tego kaduceusza tam wsadzić. Także błazen sam w sobie jest faliczny. On ma czapkę, gdzie ma grzebień koguci, tak? A koguci, dlatego w języku polskim nie ma tego kalamburu. Po angielsku kogut to jest kok, ale tak samo nazywano również narząd męski. Więc poprzez grzebień koguci na głowie i kaduceusz, który trzyma błazen w dłoni, stawał się sam znakiem falicznym i przez to był zabawny, frywolny i taki rozpasany. Takie miał znaczenie, nie jak u nas patriotyczne, czy tak jak Stańczyk zadumany nad losem kraju, czy nawet jak mądry błazen w Królu Lirze. Tam błazen odbiega od normy. Ten błazen był przeważnie głupkiem. Jest sporo takich rycin renesansowych, gdzie pokazuje się błaznów, którzy nie umieją, nie rozumieją świata, który ich otacza, nie widzą, a jak mają okulary, to nie umieją z nich pożytku zrobić, zakładają źle te okulary i tak dalej. Tyle o tych błaznach, ale pani redaktor...
Ja mówiłam o tym kodzie kulturowym, tak, który trzeba umieć czytać po prostu, tak samo obrazy, jak i słowa, tak, prawda, tak, że słowo oko, a oznacza też co innego i tak dalej, i tak dalej.
Tak, oczywiście, że tak. I to w malarstwie, w rycinach renesansowych to jest bardzo wyraźne, również w emblematyce renesansowej. Emblematyka od połowy XVI wieku rozprzestrzeniła się w całej zachodniej Europie jako taki międzynarodowy język ikoniczny i werbalny jednocześnie. Księgi emblematów stały się podstawową lekturą wszystkich wykształconych ludzi i mieszczanin czy szlachcic wykształcony w Czechach, jadąc, dajmy na to, do Hiszpanii, wchodząc do pałacu, umiał odczytać wszystkie znaczenia pałacu, architektoniczne, rzeźbiarskie, malarskie, bo tego go nauczono. To było jak esperanto, które się sprawdziło w działaniu. I to widać i w literaturze, u nas, u poetów barokowych, duże jest nasycenie emblematami. W całej literaturze europejskiej tego jest dużo. Również przenika to do teatru, oczywiście do malarstwa, do grafiki użytkowej, przecież wtedy ilustracje książkowe się pojawiają, te frontyspisy, to wszystko jest emblematyczne i takie międzynarodowe, zrozumiałe dla wszystkich wykształconych ludzi. W malarstwie mamy też ukryte kody żartu erotycznego, bo to wszystko naprawdę są żarty. To nie jest tak. W tamtych czasach nie można było namalować sprośnej sceny, bo kto by taki obraz kupił i u siebie powiesił, prawda? To było nie do pomyślenia. W związku z tym żart erotyczny w malarstwie był zakodowany w rozmaitych znakach, przedmiotach, w kompozycji przedmiotów, ciał ludzkich, wyrazach twarzy, w gestyce. To wszystko było, stawało się znaczące i wtedy martwa natura, bardzo piękna, holenderska, czy zwłaszcza flamandzka, mogła mieć zakodowane treści erotyczne, na przykład ostrygi, otwarte ostrygi miały znaczenia waginalne, a wszystkie podłużne warzywa jak marchewki czy pory miały znaczenia faliczne. Podobnie instrumenty muzyczne. Lutnia była kobiecością, esencją kobiecości. W scenach burdelowych, których nie nazywano burdelowymi, tylko mówiono wesoła kompania. I tam widzimy właśnie towarzystwo męsko-damskie, często te prostytutki grają na lutni. I lutnia jest obiektem pożądania mężczyzn tam obecnych. Często gdzieś z brzegu na stole leży fujarka, oczywiście faliczny znak. Podobnie smyczek faliczny, dudy, zwłaszcza te, które były nadęte, to gotowe do działania, to typowy znak faliczny, a z kolei takie oklapnięte, sflaczałe, to stanowią znak niemocy męskiej. Czasem widać właśnie, jak dudy są przełożone przez skrzypce i to jest... Nie.
Straszne rzeczy pan profesor opowiada. To bo oczywiście to wszystko przechodziło też do języka, znaczy to było i tu, prawda? Ale jeszcze o jedną rzecz chciałam zapytać, bo jest jeszcze jedna, że tak powiem, bariera pomiędzy nami a tym tekstem, czyli obyczajowość tamtych czasów. Na przykład, jeżeli ktoś mówi o kąpieli, to nam nie przychodzi do głowy, że chodzi o chorobę weneryczną, a to wtedy właściwie kąpano się tylko leczniczo, prawda? I to w takim przypadku, czyli w przypadku syfilisu przede wszystkim.
Tak, no z syfilisem to straszna historia była, bo przecież choroba była nieuleczalna aż do wynalezienia penicyliny i to było coś gorszego niż AIDS w naszych czasach. Skalą zarażenia społeczeństw całych, zwłaszcza w miastach. To wszystko się wzięło z Neapolu. Armia francuska, która zdobyła Neapol pod koniec XV wieku, tam została zarażona i rozniosła to po Europie. Stąd nazwa choroba neapolitańska, później francuska, hiszpańska, to różnie. A w Rosji carskiej podobno mówiono, że Polska. No. Ale u nas nie było dużych miast, oprócz Gdańska i Elbląga. To nie miało takiego, nie stanowiło takiego zagrożenia. Ale w Holandii, gdzie było ileś miast ponad 50-60 tysięcznych, czyli wielkości Gdańska, tam było kilkanaście takich miast, to już był poważny problem społeczny. Amsterdam był 200-tysięcznym miastem i siedliskiem rozpusty. Również ten handel międzynarodowy temu sprzyjał, ta cała społeczność marynarska, to wszystko sprzyjało temu. Zauważono dość szybko, że w łaźniach publicznych dochodzi do zbliżeń pomiędzy mężczyznami i kobietami i to prowadzi do rozprzestrzeniania choroby. W związku z tym w Anglii i w zachodniej Europie też zakazano czy zamknięto łaźnie publiczne z tego powodu, co oczywiście miało też wpływ na higienę społeczną, którą nam trudno sobie wyobrazić dzisiaj. Naprawdę. Brak higieny, bo i dostępność mydła, dostępność wody i kulturowo nawyk mycia się czy kąpieli, insekty rozmaite, z którymi ludzie żyli, brak kanalizacji w miastach. To wszystko miało straszny wpływ na warunki życia i higieny i jednocześnie zdrowia. Nie dostrzegano. Nikt nie wiedział nic o bakteriach, czy tak, o tym, że zwierzęta roznoszą bakterie. To przecież nie było tej świadomości. O tym, że szczury roznoszą zarazy, nikt nie pomyślał nawet o tym. Także nie widziano tam zagrożenia, tylko widziano przede wszystkim w morowym powietrzu i w zbliżeniu z chorymi. No i rzeczywiście starano się znaleźć środek na choroby weneryczne, na syfilisa w szczególności. I tu wymyślono kąpiele czy łaźnie parowe, można je tak nazwać, gdzie parą były podgrzane sole rtęci. i tak starano się syfilis wyleczyć. To oczywiście prowadziło do innych schorzeń, bo wiadomo, że opary rtęci są trujące, związki rtęci są trujące. Nie sama rtęć, rtęć można sobie łyknąć, jak ktoś chce i nic mu nie będzie. Ale sole rtęci są już bardzo trujące. I tutaj cynober używano, używany też w malarstwie przecież. Zresztą wiele farb też na marginesie było truciznami, tak jak bielołowiowa czy właśnie cynober. No i tych biedaków w takich kadziach zamykano, gdzie tylko głowa im sterczała i tam pod nimi podpalano palenisko, gdzie te sole prażono i oparami leczono. Podobno miało to w jakiejś fazie choroby pozytywny wpływ i opóźniało rozwój choroby, ale nie leczyło jej. No i u Szekspira i u innych pisarzy epoki, jak jest mowa o łaźni czy o wannie, to nie oznacza to kąpiel, tylko właśnie tak jak pani redaktor powiedziała, to oznacza kurację przeciwko chorobie wenerycznej. Na ten temat jest mnóstwo żartów, ale ten żart też jest połączony z przerażeniem. Oczywiście kobiety obwiniano za rozprzestrzenianie chorób wenerycznych, tak jakby mężczyźni nie mieli z tym nic wspólnego. I tak jak Falstaff mówi do oberżystki, mówi, od was to łapiemy. Takie. Także tych żartów na ten temat jest dużo. Środków antykoncepcyjnych przecież nie było chroniących. To dopiero w drugiej połowie XVII wieku. Podobno Anglicy zawsze konkurują z Francuzami we wszystkim. Anglicy mówią, że to oni wymyślili prezerwatywy i że słowo kondom pochodzi od nazwiska pułkownika kondoma, który, Anglika, który to wymyślił. Ale oczywiście prezerwatywy były wcześniej stosowane już w antyku, różne i w renesansie też. Różne były takie sposoby, no ale to nie było skutecznym zabezpieczeniem przed chorobą.
Skoro już zastanawiamy się nad tym, co kto wymyślił, to jest też spora część tekstu we wstępie poświęcona w ogóle tekstowi Szekspira. Ja to sobie tak zapisałam jako, czy jest oryginał tego tekstu? Czym jest oryginał tekstu Szekspira? Bo różne wersje spisywane przez aktorów, przez ludzi, którzy słuchali, prawda? Więc najpierw skryba, który coś tam dosłyszał, nie dosłyszał, spamiętał, nie pamiętał. Zecer, który miał swoje jakieś preferencje i słabości. Cenzor, który także czasami wkraczał, prawda? I jeszcze do tego tych wersji jest tyle. Ja to bardzo uprościłam, wiem, ale czy możemy w ogóle mówić, chwaląc Szekspira za te 3000 kalamburów, o tym, co jest tak naprawdę jego autorstwa?
To, co pozostało po nim, to oczywiście jest jego autorstwa. Pytanie jest strasznie trudne, bo nie zachował się żaden rękopis. Są dwie czy trzy strony ze sztuki przypisywanej Szekspirowi. Właściwie on tam był jednym z kilku autorów. O Tomaszu Morusie zachowała się sztuka w rękopisie i tam kilka kartek podobno wyszło spod ręki Szekspira. Ale nawet gdyby rękopis istniał, to też byłoby pytanie, bo ten rękopis byśmy porównywali z drukiem. Ten druk byłby na pewno inny. I wtedy musielibyśmy pytać, czy badać, czy ten rękopis był sprzed druku, czy może powstał po wydrukowaniu sztuki do innych celów przeznaczony. Jeżeli przed, a druk jest inny, bo skrócony, na przykład w czasie prób został skrócony, czy Szekspir coś dopisał, czy tak jak pani mówi, zecer się pomylił, różne mogły być przyczyny, dla których druk był inny niż rękopis. To co jest bardziej wiarygodne, czy rękopis, czy druk? Bo druk przecież mógł być autoryzowany przez autora. Autor mógł chcieć, żeby te poprawki nanieść. Nie wiemy. Nie wiemy. I to jest rzeczywiście trudna sprawa, zwłaszcza, że parę sztuk istnieje we wczesnych drukach i te druki się różnią między sobą niekiedy bardzo znacząco. I tu określenie, która wersja jest najbardziej wiarygodna, jest niekiedy niemożliwa. Oczywiście cała armia szekspirologów nad tym ślęczy i opracowuje co rusz nowe edycje krytyczne, ale takich ostatecznych rozwiązań definitywnych to nadal brakuje.
W książce kilkakrotnie zwraca się pan do ludzi teatru. Czy to do nich jest i do, powiedzmy, może środowisk akademickich adresowana przede wszystkim ta książka?
Ja myślę, że książka jest dla każdego, kogo interesuje historia literatury, historia teatru, historia kultury, historia idei, bo starałem się nie zrobić tego, nie napisać książki typowo takiej słownikowej, tylko również rzucić całą tą sferę erotyki ówczesnej na tło kultury, czasów, obyczajów. Dlatego te hasła niekiedy są bardzo rozbudowane, żeby pokazać tło, prawda? A adresatem ludzie teatru na pewno są, bo przecież Szekspir jest wciąż eksploatowany na scenie, wciąż żywy, więc dobrze by było zwiększyć świadomość szerokiego grona ludzi teatru, właśnie, że ten tekst nie zawsze jest tak prosty, jak się wydaje, że tam ukryte są zakodowane znaczenia, które warto wygrzebać, warto się nimi pobawić.
Jak pan wspomina swoje doświadczenie jako tłumacza, bo także cytuje pan przykłady razem z Władysławem Zawistowskim dokonane i innych tłumaczy. My się cały czas w tej książce zderzamy z tym, że właściwie wiele rzeczy jest nieprzekładalnych, czasem za mocno, czasem za słabo, czasem w ogóle bez sensu, prawda? Tak, gdzieś zginęło coś.
Na pewno teraz bym znalazł więcej niż w czasie, kiedy z Adzikiem Zawistowskim tłumaczyliśmy. Przełożyliśmy 2 sztuki Szekspira i chyba 5 współczesnych Szekspirowi. Myślę, że dzisiaj to bym znalazł o wiele więcej niż wtedy. Nie ma przekładów doskonałych i to, że cytuję czasem sam siebie, to tylko dlatego, żeby porównać różne, a nie żeby pokazać, że mój przekład jest lepszy od innych. I to wcale nie o to chodzi, żeby jakościowo oceniać te przekłady. Sam czytelnik sobie oceni, czy na ile one są trafne. Ale wydaje mi się, że tłumacze też mogą tutaj coś znaleźć, bo widać po przekładach, że nie zawsze korzystali z pomocy naukowych.
I na zakończenie jeszcze chciałam zapytać o dedykację Andrzejowi Markowiczowi, który, jak rozumiem, sprowokował, zachęcił pana kiedyś do tego, żeby się tym po prostu zająć.
Tak, już lata temu Andrzej Markowicz, którego twórczość bardzo cenię, reżyserował Wieczór Trzech Króli w Toruniu. To był stan wojenny, bardzo zimna zima i atmosfera niesprzyjająca sztuce. A on wspaniałe przedstawienie zrobił i zaprosił mnie do współpracy, właśnie pytając o różne fragmenty, które wydawały mu się dziwne, niejasne, niezrozumiałe. No i wtedy po raz pierwszy w sposób bardziej dogłębny zająłem się tematyką. I później jeszcze parokrotnie przy różnych okazjach i Andrzej Markowicz mnie prosił i inni reżyserzy o jakieś konsultacje czy wyjaśnienie. No i tak to się potoczyło.
I powstał Szekspir bez cenzury, co nie oznacza, że przywracane są jakieś wycięte fragmenty, prawda? Bo takie mogło być skojarzenie, że otrzymujemy tekst nieocenzurowany, tylko zdjęta jest ta cenzura naszej ignorancji, myślę, z tego.
Tak, ale to wynika też z przekładów właśnie, które są ugrzecznione, ale z drugiej strony oryginał szekspirowski też jest niejasny. To są te kody renesansowe, których już niewiele osób pamięta.
Dziękuję serdecznie, dziękuję. Profesor Jerzy Liman.
Wspólne czytanie z Radiem Gdańskim.